Dzisiaj gośćmi podróży z Radiem Ram są Agnieszka Sobolewska i Aleksander Hryniuk, oboje z Madrytu. Dzień dobry.
Dzień dobry,
hola, hola.
Witam serdecznie.
Madryt już bez śniegu, jak mniemam.
Już malutko śniegu jest. Teraz po tych właśnie śnieżycach, potem po tych mrozach zaczął padać deszcz i tak naprawdę wymył te resztki śniegu. Także gdzieś tam jeszcze są kępki tego śniegu, ale już niewiele zostało. Nie wiem jak, ale po ciebie. Jak u ciebie na dzielnicy jest?
Nie, tak samo. Mieszkamy niedaleko siebie, także też i właśnie tak jak wstaję rano i tak patrzę przez okno, to już tak troszeczkę smutnawo się robi, bo aczkolwiek tutaj w Madrycie zawsze mamy dużo dni słonecznych, a teraz akurat przy tych deszczowych jest tak troszeczkę pochmurno, ale już nie ma tego białego śniegu na zewnątrz, już jest tak bardziej szarawo.
Jak wspominać będziecie ten czas zaśnieżonego Madrytu?
No na pewno będzie to wielka atrakcja i duże wspomnienie, tak, bo taka śnieżyca w Madrycie była mniej więcej jakieś 50 lat temu, aczkolwiek ja pamiętam z 2009 roku, kiedy też dużo śniegu spadło, według jak gdyby danych spadło połowę tego, co teraz, i śnieg wtedy się utrzymywał tylko przez tam chyba dwa dni, dosłownie mogliśmy cieszyć się tym białym puchem, a teraz mieliśmy no ponad dobry tydzień, także tutaj dla nas jak gdyby było to takie troszeczkę wspomnienie i przeniesienie się z powrotem do Polski, a dla wielu Hiszpanów wielka atrakcja tutaj w Madrycie.
Na początku wielka atrakcja, a potem wielki problem, dlatego że okazało się, że ten śnieg spowodował to, że ludzie po prostu nie mogli dojechać do pracy, dzieci nie mogły pójść do szkoły. Ja mam właśnie 6-letnią córeczkę i dopiero po 1,5 tygodnia wróciła do szkoły. Czyli mówię 1,5 tygodnia, później, aniżeli było to planowane. Także dobre rzeczy i później te gorsze troszeczkę. A poza tym myślę, że jeszcze kwestia śniegu pozwoliła nam odkryć pewne nowe rzeczy, bo dla mnie to było zupełne odkrycie, jak dowiedziałam się, że 55 lat temu w Madrycie była wielka powódź. A to jest bardzo niezwykłe, dlatego że Madryt leży tak średnio na wysokości 650 metrów nad poziomem morza. I wyobraźcie sobie, na takiej wysokości powódź, kiedy Madryt wyglądał jak mała Wenecja, no to jest dość ciekawe, prawda?
Jak w ogóle ten moment połączenia śniegu z pandemią wypadł w Madrycie? Kiedy śnieg spadł w końcu tutaj we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, gdzie jesteśmy, no to wszyscy wylegli, ale już nie mogli na narty, wylegli na sanki. Jak w obecnej sytuacji Madryt mógł skorzystać ze śniegu?
Tutaj u nas wylegli na wszystko. Tak? Generalnie, tak jak Agnieszka wspomniała, Madryt jest położony wysoko nad poziomem morza, obok mamy dwutysięczniki. W związku z tym generalnie dużo osób w Madrycie posiada narty w domu, bo jeździ na nartach, niezależnie od tego, czy tutaj w tych górach, czy też w innych regionach Hiszpanii. Wiele osób mogliśmy zobaczyć w centrum na biegówkach czy na innych nartach. Ci, którzy mogli ewentualnie kupić w sklepie jeszcze jakieś sanki, też wylegli na sanki lub też bardzo często domowej roboty. Tam wyciągali różne tam wanienki, nie wanienki po to, żeby tylko pojeździć sobie właśnie z tych pagórków zaśnieżonych. Nie? A jeżeli chodzi o połączenie tego z pandemią, to też były takie kilka sytuacji, bo nagle zrobiły się grupy młodzieży i osób, które zaczęły walczyć na śnieżki. Tak, były takie bitwy śnieżne. No, nie wszystkim się to spodobało, w szczególności w obliczu pandemii, którą mamy, i bliskości tych osób. Także policja musiała interweniować i też rozgoniła niektóre te grupy bijących się osób na śnieżki.
Ja myślę, że też trzeba wspomnieć o tym, że Madryczycy to są tacy ludzie raczej pogodni, więc starają się z każdej właściwie rzeczy stworzyć coś fajnego. I właśnie tutaj, jak Alep opowiadał o tych walkach na śnieżki, tak samo było u mnie tutaj właśnie w okolicy, że jak spadł ten śnieg, to weszliśmy z sąsiadami i rzucaliśmy się bardzo spontanicznie śnieżkami. I była taka właśnie radość, spontan, jak my to mówimy. Także myślę, że też warto przyjechać do Madrytu, żeby poznać tych Madryczyków, jacy są fajni, jacy sympatyczni, jak fajnie można z nimi spędzić czas.
Madrilenios i Madrilenias, prawda? Piszecie o Madrycie na cowmadrycie.pl, gdzie można was znaleźć, polskich przewodników w Madrycie, to tam informujecie, że chociaż tegoroczne opady śniegu przejdą do historii, to jednak w dawnych czasach stolica Hiszpanii już doświadczała podobnych zjawisk.
Tak, na początku na przykład XX wieku były takie opady śniegu, że warstwa śniegu sięgała około metra, a w niektórych miejscach nawet podobno 1,5 metra, więc w tym roku tego rekordu nie pobiliśmy, bo ocenia się, że spadło mniej więcej między 25 a 30 centymetrów śniegu w Madrycie, czyli były lata gorsze.
Albo lepsze, zależy jak na to spojrzeć, prawda? Hiszpanie do śniegu się przyzwyczajają tylko co jakiś czas i tylko na chwilę, co pewnie rzeczywiście będzie coraz rzadziej powracało ze względu na globalne ocieplenie. Warto jednak się teraz pochylić nad tym, jak przyzwyczailiście się i wy, i mieszkańcy Madrytu do rzeczywistości, w której żyjemy od już prawie roku, czyli do rzeczywistości związanej z koronawirusem. Jak wygląda codzienne życie w Madrycie? Jak wpływa to też na waszą pracę?
Tutaj na naszą pracę to ma olbrzymi wpływ. Turystyka generalnie od początku pandemii nie istnieje. Był może taki okres, może gdzie turystyka krajowa istniała, to był okres wakacji przez pewien moment, lipiec, może lipiec, sierpień, ale od września, koniec sierpnia, i drugi, jak gdyby początek września, zaczęła się już druga fala tutaj w Hiszpanii, która później się rozlała powoli też na inne kraje Europy. Wszyscy wtedy mówili, że jak gdyby z Hiszpanii znowu idzie koronawirus. I większość mieszkańców Madrytu chyba już jest zmęczony, aczkolwiek w porównaniu do innych regionów tutaj Hiszpanii trzeba zaznaczyć, że Hiszpania jest zlepkiem takich mini państw i każdy region ma swoje przepisy i swoje zasady. Mamy rząd centralny i rządy regionalne i każde stanowi swoje prawo. Stąd też inaczej inne regiony podchodzą do koronawirusa. Madryt jest chyba najbardziej liberalny ze wszystkich regionów. W związku z tym u nas generalnie prawie wszystko jest otwarte. Poza działalnością nocną, czyli nie ma dyskotek, żadnych barów, to większość, jak gdyby cała gastronomia, większość lokali, sklepy, wszystko normalnie działa. Plus do tego Madryt idzie w kierunku zamykania tylko i wyłącznie niektórych przestrzeni, czyli tu zostało to nazwane tak zwane strefy ośrodków zdrowia, czyli nawet nie zamyka się dzielnice, bo w jednej dzielnicy mogą być 3-4 ośrodki zdrowia, tylko jak gdyby dany ośrodek zdrowia w zależności od tego, ile w tym ośrodku zdrowia było osób, jak gdyby nowych osób zakażonych koronawirusem, co powoduje, że zamykane są tylko niektóre części, ale i tak nie zamyka się ich całkowicie. Tak zamyka się, ogranicza się działalność gastronomiczna, wcześniej się zamykają restauracje, bary, jest mniejsza ilość w sklepach dopuszczalna osób. Także to tutaj w Madrycie musimy przyznać, że turystyka w ogóle nie działa, ale cała reszta działalności jak na dzisiejsze czasy jest w miarę normalna. Tak? Tutaj trzeba zaznaczyć, że jak na dzisiejsze czasy, czy jak gdyby tutaj normalnie żyjemy, komunikacja miejska funkcjonuje, możemy się przemieszczać z jednego miejsca do drugiego, możemy pójść do sklepu, na zakupy, do restauracji, do kina, do teatru, jak gdyby wszystkie te miejsca działają. Muzea, czy pałace, czy inne obiekty muzealne są pootwierane, także też możemy pójść i zwiedzać. Także generalnie jak gdyby żyjemy w miarę normalnie.
No i szkoły są otwarte, co też jest bardzo ważne. I z takich może dobrych stron tej sytuacji z koronawirusem, muzea są otwarte. Także możemy właściwie mieć kontakt bezpośredni z wspaniałymi dziełami sztuki, bez żadnych kolejek, bez żadnych tłumów. Muzeum Prado, które jest jednym z najważniejszych muzeów sztuki w Europie, na pewno w Hiszpanii, na przykład w roku 2015 czy 2019 miało ponad 3 miliony odwiedzających. A w ostatnim roku, czyli w 2020, miało tylko 850 tysięcy odwiedzających. Aczkolwiek w styczniu zaczęli nam się pojawiać turyści z Polski, nowi klienci, i zastanawiamy się, czy to jest dobry znak na ten rok, czy może faktycznie coś się ruszy w turystyce, czy to jest po prostu tylko taka jedna jaskółka, która wiosna nie czyni.
Miejmy nadzieję, że to będzie to pierwsze, że jednak sytuacja będzie powoli wracała do normy, choć oczywiście nie stanie się to tak nagle i nie stanie się to tak szybko. Wy przyzwyczailiście się jakoś do tego nowego rytmu, do nowego świata, także za sprawą Przewodników Bez Granic.
Tak, jest to fantastyczna akcja. Dzięki naszym znajomym z Katalonii, którzy stworzyli właśnie tą akcję Przewodników Bez Granic, możemy brać udział, no i też tworzyć różne ciekawe projekty razem z nimi.
Tutaj właśnie mamy kilka nowych projektów w przygotowaniu. Mam nadzieję, że będzie to fantastycznie funkcjonować i że po prostu będziemy wzbogacać się o nowych, wspaniałych ludzi z całego świata.
Kto z was był pierwszy w Madrycie? Kiedy, Agnieszko, ty się pojawiłaś, a kiedy, Aleksander, ty zawitałeś do stolicy Hiszpanii?
Alek był pierwszy.
Ja przyjechałem w 2007 roku, wylądowałem na Wyspach Kanaryjskich, na Teneryfie i po kilku miesiącach przeniosłem się do Madrytu, także od 2008 roku jestem tutaj w Madrycie.
To już 13 lat. I co cię tam zwabiło na te Kanary, a potem do stolicy Hiszpanii?
Znaczy, cała historia z Hiszpanią moja zaczyna się w 1999 roku, takie dziewiątki słynne, byśmy powiedzieli, trzy szóstki, a kurta odwrotnie, trzy dziewiątki. Kiedy wraz ze znajomymi, wtedy jeszcze studiowałem, byliśmy na studiach, wzięliśmy samochód znajomego, ojca, rodziców i pojechaliśmy na miesięczną wyprawę po Europie, przez Włochy, Francję. I do Hiszpanii. Zatrzymaliśmy się w okolicy Barcelony, tam siedzieliśmy też parę tygodni i jak gdyby klimat, ludzie, atmosfera, która była, wiadomo, człowiek przyjeżdża z Polski, to był mój taki jeden z pierwszych długich wyjazdów, takich dłuższych, za granicę. I jak poznaję nową kulturę, nowe życie i przez cały okres, który przebywaliśmy tam, deszcz padał może tylko i wyłącznie raz czy dwa razy w nocy, w ciągu dnia zawsze piękne słońce, wszyscy uśmiechnięci, radośni, wielkie imprezy, zabawa, wielka fiesta, jak to się mówi tutaj o Hiszpanii, gdyby to spowodowało, że tak naprawdę zakochałem się w tym kraju i stwierdziłem, że kiedyś przyjdzie taki moment, kiedy wrócę, kiedy zacznę mieszkać i stanie się to mój taki kraj docelowy, miejsce już na dalsze życie. I musiałem czekać do 2007 roku, kiedy to podjąłem decyzję. Muszę przyznać, że z każdym dniem coraz bardziej się jak gdyby utwierdzam, że był to bardzo dobry wybór, aczkolwiek trzeba poznać Hiszpanów, ich pokochać i zrozumieć ich styl życia, dlatego że dla nas Polaków bardzo często jak gdyby ich podejście jest niezrozumiałe, tak? Dla nich już czy natychmiast to jest jutro, pojutrze albo za tydzień. W związku z tym musimy wiedzieć, co te słowa oznaczają. Jak ja rozmawiam z koleżanką i ona mi mówi, że ona już wychodzi z domu, to ja wiem, że ona wchodzi pod prysznic i dopiero bierze kąpiel i za godzinę może się z nią zobaczę. Nie? W związku z tym tu trzeba mieć to podejście do życia i jak gdyby atmosfery też, która tutaj panuje w Hiszpanii.
Można powiedzieć, że ty niedawno, 13 lat temu zaledwie zamieszkałeś, biorąc pod uwagę to podejście do czasu. Agnieszko, a jak wygląda twoja historia? Jak ty znalazłaś się w Madrycie i od kiedy tam mieszkasz?
Początki były tak jak Alka, czyli że przyjeżdżałam do Hiszpanii i bardzo mi się ten kraj podobał. No i ludzie, oczywiście kultura, gastronomia. Natomiast w 2009 roku już jako osoba, która pracowała, która już skończyła studia, potem zaczęła kolejne studia, okazało się, że mogę przyjechać do Hiszpanii na studia, na taką roczną wymianę. Wtedy musiałam podjąć decyzję, rzucić pracę dobrze płatną i zdecydować się właśnie na nowe wyzwanie. I myślę, że właśnie ten mój przykład jest takim dobrym przykładem dla innych ludzi, którzy zawsze marzą o tym, że na przykład, żeby się przeprowadzić do jakiegoś kraju, że w wieku już można powiedzieć takim zaawansowanym, czyli nie studenckim, można zawsze swoje marzenia zrealizować. Czyli po prostu rzucić pracę, zacząć nowe życie, studia. W moim przypadku, tych właśnie rocznych studiach, zdecydowałam się na początku na pracę na przykład właśnie w Walencji, w Katalonii, w Andaluzji, a później pod koniec 2010 roku osiadłam na stałe w Madrycie.
Jak wam tam jest na co dzień? Jak wy się dzielicie tymi gośćmi z Polski albo z innych miejsc, którzy do was przyjeżdżają? Bo razem jesteście na cowmadrycie.pl. No i pytanie, czy między wami są jakieś podziały dotyczące specjalizacji miejsc w Madrycie, czy po prostu robicie dokładnie to samo, tylko z innymi gośćmi?
Generalnie robimy jak gdyby to samo. Z Agnieszką poznaliśmy się wiele, wiele lat temu, kiedy ja potrzebowałem wsparcia, że tak powiem, po fachu. I po pierwszym, drugim razie, kiedy zaczęliśmy ze sobą też rozmawiać, doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę to najlepiej jest działać wspólnie niż walczyć i konkurować. Dlatego stwierdziliśmy, że podjęliśmy decyzję o wspólnej współpracy. Później założyliśmy biuro podróży, także oprócz jak gdyby takiej działki turystyki przewodnickiej, również zajmujemy się obsługą biur, obsługą firm, organizujemy różne wyjazdy tutaj do Hiszpanii, do Madrytu, do okolic. I generalna zasada, gdyby jest pół na pół, tak? Przychodzą klienci, bardzo często czasami jak klienci przyjeżdżają na 2-3 dni, to dzielimy się tak, że jeden dzień ja, drugi dzień Agnieszka, czy odwrotnie, dając też możliwość poznania Madrytu z dwóch stron, tak? Bo zarówno Agnieszka, czy ja mamy całkowicie inny taki spojrzenie na to miasto. Agnieszka czasami patrzy na inne rzeczy, niż ja bym zwrócił na nie uwagę. Także to daje też możliwość poznania z dwóch stron miasta i bardzo często jest to też taka pozytywnie odbierane przez naszych klientów.
Poza tym sami klienci nas naprowadzają na nowe rzeczy, bo tyle lat już pracujemy w turystyce, a zawsze się trafi jakaś osoba, która zada nam pytanie, które nas może zaskoczyć. I to pytanie potem musimy też podrążyć. Bo mamy taką właśnie, mamy takie charaktery, że lubimy po prostu cały czas się uczyć nowych rzeczy. Myślę, że sami się też wspieramy, wymieniamy się informacjami i też tutaj współpracujemy z przewodnikami polskojęzycznymi, którzy mieszkają na przykład dookoła naszego regionu autonomicznego Comunidad de Madrid. Mamy bardzo dobre kontakty i też się wspieramy, organizujemy sobie wycieczki między sobą, opowiadamy właśnie o nowych miejscach, czy o miejscach, które znamy, ale chcemy jeszcze je poznać lepiej. Także współpraca zdecydowanie i przyjaźń myślę, że wychodzi nam na dobre.
Jakich miejsc nie przepuścicie żadnemu klientowi, a jakie są tylko i wyłącznie u was na przykład do zobaczenia?
No, to wszystko jest uzależnione od też klienta. Bardzo często, jeżeli ktoś jest pierwszy raz w Madrycie, to oczywiście trzeba mu pokazać te najważniejsze miejsca, takie jak Pałac Królewski, Plaza Mayor, Puerta del Sol. Nie możemy zapomnieć też o tak zwanym Paseo del Arte, czyli pasażu sztuki, gdzie znajdują się najważniejsze muzea, jak Muzeum Prado, Muzeum Reina Sofia czy Thyssen-Bornemisza. Dla fanów piłki nożnej, no to oczywiście mamy Stadion Real Santiago Bernabeu, gdzie jest siedziba jednego z najważniejszych klubów piłkarskich Real Madryt. Także to wszystko zależy też od klienta. Są klienci, którzy wracają do nas co roku. Już mieliśmy takich klientów, którzy już 5-6 razy byli tutaj. Za każdym razem coś nowego trzeba im wymyśleć też. Mieliśmy takich klientów, którzy przyjeżdżają i piszą nam wcześniej, że na przykład przeczytali Walkę Kotów Eduardo Mendoza i chcą przejść szlakiem Walki Kotów, co powoduje, że musimy na szybko przeczytać książkę, jeżeli jej nie przeczytaliśmy, i wymyśleć i stworzyć trasę, która będzie obejmowała te miejsca. Także dużo tutaj liczymy też często na inwencje twórcze naszych turystów. Jeżeli mają jakiś pomysł, bardzo często też zadajemy pytanie, czy się czymś interesują, bo wtedy możemy dopracować nasz program, to jest zainteresowanie. Jeżeli ktoś na przykład lubi gastronomię, no to wtedy idziemy gastronomicznie, tak, robiąc sobie przystanki to na wermut, to na wino, to na piwo, to na jakąś kanapeczkę, to gdzieś tam na jakąś szyneczkę. Także dużo zależy też od tego, jakie ma zainteresowanie, zapotrzebowanie nasz klient.
Nasi klienci mają naprawdę ciekawe zainteresowania. Podam może dwa przykłady. Pewnego dnia przyjechał pan i powiedział, że szuka rzeźby z marmuru z XVIII wieku i czy mogę mu pomóc taką znaleźć, więc oczywiście ją znaleźliśmy. Innym razem przyjechała rodzina i powiedziała, że jak zapytałam, czym się państwo interesują, powiedzieli z zakupami i że chcą po prostu robić przez cały dzień zakupy. Także zainteresowania są naprawdę różne.
Co trzeba zobaczyć w Madrycie? Czego nie przepuścicie i tej osobie, która chce zobaczyć jedną rzeźbę i tej, która chce włóczyć się tylko po sklepach? Czyli jakie są te najpiękniejsze, najcenniejsze miejsca Madrytu i które z nich was już trochę męczą, a które nie przestają fascynować?
Nie wiem, czy nas męczą te rzeczy. Mnie akurat nie męczą, ale zawsze generalnie dla osób, które są pierwszy raz, to oczywiście trzeba zacząć od Pałacu Królewskiego, taki okolic, czyli Plac Wschodni, Pałac Królewski. Tuż zaraz obok mamy katedrę, katedra Almudena, która jest katedrą współczesną, aczkolwiek budowaną od XIX wieku, poświęcona notabene przez naszego papieża, świętego Jana Pawła II. Przejść się ulicą główną, Calle Mayor, pójść na plac główny, Plaza Mayor, czy pójść do takiego placu centralnego, którym jest plac Puerta del Sol, gdzie znajduje się niedźwiadek, który zjada owoce z drzewa madronio. Na język polski tak popularnie nazywane jest to drzewo poziomkowe czy truskawkowe. Tam też znajduje się kilometr zero, ten słynny kilometr, skąd liczymy kilometry dróg wychodzących z Madrytu. Także to taka dzień, ta część Madrytu nazywa się tak zwanym Madrytem Habsburgów, starym Madrytem. To jest taka wycieczka na mniej więcej około 4 godzin, które tam robimy dookoła, chodząc też po mniejszych, węższych uliczkach dookoła. Tak w jeden dzień, następny dzień warto zrobić tak zwany Madryt Bourbonów, gdzie między innymi znajduje się Park Retiro czy muzea, o których wspomniałem.
Później warto byłoby się powłóczyć po takich dzielnicach mniej turystycznych, tak jak Malasaña, Chueca czy Barrio de las Letras. To są dla mnie, szczególnie Malasaña i Chueca, to są takie dzielnice, które przypominają małe miasteczka w dużym mieście. Także Madryt, który jest miastem tak kosmopolitycznym, ale jednocześnie tak tradycyjnym, ma tyle ciekawostek, tyle właściwie atrakcji dla wszystkich, dla młodszych, starszych, dla ludzi szukających jakichś wyjątkowych wyzwań, ale też dla takich, którzy po prostu lubią sobie posiedzieć przy stoliku, posączyć wino czy takiego typowego tutejszego wermuta podawanego z lodem i z kawałkami pomarańczów. Jeżeli już się znudzimy Madrytem, to chętnie zabieramy naszych klientów na wycieczki do miast, które znajdują się bardzo blisko Madrytu, miast, które bardzo często są na liście UNESCO i tutaj wymieniłabym na przykład Segowie, Awilę, Toledo czy na przykład Escorial.
To są miejsca, które rzeczywiście każdy musi zobaczyć i każdy pewnie, kto znajduje się w Madrycie, nawet na weekend, to jest w stanie się w nich znaleźć. A jakie macie swoje odkrycia po tylu latach mieszkania w stolicy Hiszpanii? Miejsca, w których prędzej niż turystów znajdzie się samych mieszkańców, a które chętnie pokazujecie także swoim gościom, bo mają coś w sobie.
To jest właśnie trudne dzisiaj z uwagi na olbrzymią ilość turystów w Madrycie i z uwagi na to, że dostępność internetu, informacji daje nam możliwość śledzenia rzeczy czy zaglądania do rzeczy i do miejsc, do których chodzą tylko zwykli mieszkańcy. Bo tak prawdę mówiąc, wiele miejsc, które dawniej, tak jak słynna dzielnica literacka Barrio de las Letras, która jest dosłownie przy samym Puerta del Sol, jakieś tam 5 minut czy parę minut od Puerta del Sol, pomiędzy Puerta del Sol a Paseo del Prado. Jest to taka dzielnica, jak ja przyjechałem, pamiętam te 13 lat temu, to w tamtym okresie nie było ani jednego turysty. Dzisiaj jest to tętniące życiem centrum turystyczne, byśmy powiedzieli, takie najbardziej turystyczne, jedno z takich głównych miejsc, do których właśnie też przychodzą turyści na placu, przepięknym placu Świętej Anny, Plaza de Santa Ana. Są ogródki, gdzie możemy usiąść sobie, napić jakiegoś wina, wermutu, zjeść coś. Także są takie miejsca, które odkrywamy, poznajemy i oczywiście, tak jak powiedziałeś, zabieramy naszych turystów, pokazujemy im, co powoduje, że z biegiem czasu te miejsca, które były dostępne tylko i wyłącznie dla mieszkańców, stają się już miejscami turystycznymi. Być może ja na przykład odkryłem niedawno chińską dzielnicę. Wiedzieliśmy, a wiedziałem o tym, że mamy tutaj Chinatown, że tam jest to dzielnica, gdzie mieszkają Chińczycy, mają swoje sklepy, swoje działalności, ale nie przypuszczałem, że jest to na tak dużą skalę. Tak? Odkryłem to jakieś tam parę lat temu i od tamtego momentu też mieszkam blisko, ale od tamtego momentu często tam zaglądam i faktycznie przenosimy się całkowicie do innego świata. Tak? Wchodzimy tam i wszystkie napisy są po chińsku. Sklepy są takie jak na przykład zakłady, jak czy tam ośrodki, dentysta, okulista, różne inne działalności są prowadzone przez Chińczyków i dla Chińczyków. I bardzo często wchodzimy do jakiegoś tam baru napić się wina i osoba, która nas obsługuje, nie mówi ani słowa w języku hiszpańskim. Porozumiewamy się tylko i wyłącznie dzięki elektronicznej tłumaczeniu w komórce, który mamy. Tak? Jak gdyby my pokazujemy, tłumaczymy na chiński i ta osoba mówi i tłumaczy na język hiszpański. Także jest to taka ciekawostka w Madrycie, którą przynajmniej ja odkryłem parę lat temu i jest to coś nowego dla mnie.
My generalnie sąsiadujemy z dzielnicą chińską i też taka jest ciekawa rzecz, bo mam niedaleko bar, który jest prowadzony przez Chińczyka, który jest fanem generała Franco, więc możecie sobie wyobrazić, że w środku oczywiście jest portret generała Franco, flagi falangistów i tak dalej, także no, jest to dość dziwne, że Chińczyk prowadzi właśnie taki przybytek. A z moich odkryć zawsze odkrywam coś ciekawego na El Rastro. El Rastro to jest taki pchli targ, który odbywa się w niedzielę i święta. W tym miejscu, gdzie odbywa się to targowisko, jest dużo sklepów z antykami i one często są bardzo wyspecjalizowane, czyli na przykład jeden może się na przykład specjalizować w art deco, inny może się specjalizować w obrazach na przykład renesansowych albo barokowych. Także tam zawsze można coś ciekawego odkryć. A ostatnio odkryłam też dość fajny bar tutaj osiedlowy, gdzie przygotowują bardzo dobre menu za 9 euro, także to też jest takie moje małe odkrycie.
To skoro jesteśmy w tym barze, to ja się zapytam teraz o moją ulubioną część każdego programu, czyli o kulinaria, o wasze ulubione smaki Madrytu. Co jedliście tam po raz pierwszy i co stało się waszym ulubionym daniem, do czego chętnie wracacie? Co w Madrycie jest specjalnością waszej kuchni w domu lub kuchni, którą pokazujecie innym w barach, restauracjach?
Trzeba przyznać, że tutaj w Madrycie jest dużo różnej kuchni, tak? Nie tylko jak gdyby z różnego regionu w Hiszpanii, ale także i z całego świata. Takim moim może trochę odkryciem, ale też taką ciekawostką, którą gdzie zawsze moich klientów zaprowadzam, to jest przy Plaza Mayor, przy tym placu głównym, taka mała uliczka, gdzie znajdują się dwa małe bary, gdzie można zjeść bułkę z kalmarami. Musimy mieć świadomość, że Madryt jest oddalony od morza mniej więcej około 300-350 kilometrów i pierwsze wzmianki o tym, że do Madrytu przywożono kalmary, pochodzi już z XVII wieku i jest to najbardziej typowe danie madryckie, taka bułka z kalmarami. Ją dzisiaj możemy zjeść prawie w każdym barze, gdziekolwiek byśmy poszli w Madrycie do jakiegoś mniejszego czy większego baru, to zawsze dziś dostaniemy tą bułkę z kalmarami. I moja ulubiona ulica to jest taka mała uliczka w samym centrum Madrytu, Calle Cavabaja, gdzie jest mnóstwo barów tapas, bo to trzeba przyznać, kultura tapas, bo tapas to pewnie wiele osób wie, ale to są takie małe przekąski, które tutaj często w Madrycie dostajemy tylko i wyłącznie za to, że zamówiliśmy piwo, wino czy coś do picia i zawsze przy tym kieliszku czy szklance zawsze dostaniemy jakąś tam kanapeczkę czy kawałek sera, kawałek szynki, ale tapas dla Hiszpanów to jest też kultura życia. Bardzo często właśnie wieczorami wychodzą nie na kolację do restauracji, tylko wychodzi się na tak zwane tapas, czyli idziemy od baru do baru. W jednym barze jakieś winko, jakaś kanapeczka, w kolejnym barze jakieś winko i kolejna kanapeczka. Także ulica Calle Cavabaja jest to ulica, gdzie dosłownie mamy bar przy barze i możemy iść. Czasami nawet do połowy nie dojdziemy, a już będziemy i najedzeni, i napici.
To ciekawe, bo przed koronawirusem uważa się, że mieliśmy około 15 tysięcy barów w Madrycie. Mieliśmy też 24 restauracje z gwiazdkami Michelin. Na chwilę obecną mamy 22, co i tak wydaje mi się, że jest całkiem niezłym rezultatem. I oczywiście, jeżeli mówimy o 15 tysiącach barów, to możemy tutaj spotkać właściwie kuchnię z całego świata, z różnych regionów Hiszpanii, kuchnię lokalną. I z tej kuchni lokalnej chyba najbardziej smakuje mi takie danie jak ogon byka. Ono oczywiście nie jest podawane tylko w Madrycie, można go spotkać też w różnych innych częściach Hiszpanii, ale można powiedzieć, że ogon byka jest taką kwintesencją okolicy, bo tutaj głównie mamy kuchnię opartą na mięsie z racji tego, że po prostu od dawien dawna mieliśmy stada krów, owiec, kóz i tak dalej. Także ogon byka, oczywiście, żeby być też krowy, sami przygotowujemy. My z Alkiem często nie tylko konsumujemy, ale też przygotowujemy te dania hiszpańskie u nas w domu i tak właśnie jest tym ogonem byka. Taki ogon byka to jest danie składające się z mięsa, cebuli, marchwi, pomidorów, oliwy, wina, z przypraw, czyli z takich rzeczy też, które nam się kojarzą z Hiszpanią. Oliwa na przykład, wino jak najbardziej. A z takich może słodkich przysmaków to marcepan. I w ostatnie święta przygotowaliśmy marcepany. Okazało się, że jest na nie przepis bardzo prosty, bo po prostu podstawą przygotowania dobrze tego słodkiego przysmaku jest mieć coś w rodzaju blendera. I taki prosty przepis składa się z 250 g migdałów, 250 g cukru pudru, trochę białka, żółtko. To wszystko mieszamy, pieczemy w piekarniku kilka minut i mamy wspaniałe domowe marcepany.
To są rzeczywiście smaki, które przenoszą nas chociaż w jakiś taki wyobrażony sposób do Madrytu. My mamy nadzieję, że będzie można tam wrócić za jakiś czas. Mówicie o Polakach, którzy już w styczniu przyjeżdżają. No to jest rzeczywiście taki też moment, że część ludzi, którzy mogą sobie pozwolić na przykład na home office, niekoniecznie ze swojego domu, ale właśnie z podróży, wybierają się w takie eskapady nawet po całej Europie. A czy wy, kiedy macie wolne, to jesteście w stanie gdzieś wyjechać? Czy macie za dużo atrakcji w Madrycie, by kusiły was jeszcze podróże po jakichkolwiek innych miejscach?
Oczywiście, że podróżujemy, tak? Podróżujemy przez cały rok, że tak powiem, bo mam taki układ też z Agnieszką, że zawsze wybieramy sobie jeden miesiąc z nas, gdzie idziemy na urlop, także dzielimy się po miesiącu i każdy z nas wtedy gdzieś tam wyjeżdża, ale również i na krótsze wyjazdy. Ja muszę przyznać, że uwielbiam Hiszpanię i bardzo często po niej jeżdżę tutaj w różne regiony. Jeszcze mi tam niektóre takie mniejsze miejscowości, które gdzieś tam przychodzą mi jak gdyby informacje o nich pozostały. Jest wiele, wiele miejsc, które jeszcze mi zostały. Uwielbiam też Azję. Wielokrotnie jeździłem do Azji, Bali, Indonezja. A od paru lat przerzuciłem się też na Amerykę Południową. Także byłem w Meksyku i w Argentynie. I do Argentyny z miłą chęcią bym wrócił. Zrobiłem tylko północną część i chciałbym do Patagonii, gdzieś tam na bardziej w tą część południową zerknąć i wrócić jeszcze raz do regionu Mendoza, gdzie mają fantastyczne wina. Tak? Tak jak Hiszpania ma tutaj rewelacyjne wina, ale tam w Argentynie też mają bardzo dobre wina. Także polecam, jak ktoś chciałby. Oczywiście trzeba przyjechać do Madrytu, ale poza Madrytem również są też inne miejsca i Argentyna jest chyba takim jednym z moich ulubionych ostatnio kierunków.
Ja też uwielbiam podróże. Kiedyś muszę przyznać, że jeździłam w trochę takie bardziej odległe regiony świata, na przykład moim ulubionym krajem jest Gruzja czy Brazylia, ale od kiedy urodziła nam się córeczka Nes, no to już nie ma możliwości podróżowania z nią w tak odległe miejsca, więc staramy się eksplorować Hiszpanię i przyznam, że to, o czym mówił wcześniej Alek, sami Hiszpanie mówią, że ich kraj to jest taka skóra byka z takimi łatkami, bo każdy z tych regionów, 17 regionów autonomicznych, które tutaj są w Hiszpanii, jest naprawdę inne. Są czasami duże różnice, na przykład językowe, czy sposób zachowywania się ludzi, kuchnia, atrakcje. Także naprawdę Hiszpania jest fantastycznym krajem do eksplorowania, poznawania. Dużo z Hiszpanii, która w sumie jest bardzo mało znana przez Polaków, a wydaje mi się, że warto tam pojechać, ze względu na wspaniałe krajobrazy, wspaniałą kuchnię, wspaniałe zabytki, także naprawdę jest to ciekawe miejsce. No ale oczywiście, żeby zacząć tę podróżę, najlepiej zacząć z Madrytu, który jest w samym sercu Hiszpanii.
Miejmy nadzieję, że jak najszybciej będzie można także i w ten sposób podróżować po Madrycie, który dzisiaj w podróżach z Radiem RAM przybliżali nam Agnieszka Sobolewska i Aleksander Hryniuk. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.